z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
Wiktoria Małż, zapraszam. Przegląd wydarzeń kulturalnych zaczniemy od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, bo tam dzisiaj o godzinie 15 każdy pasjonat literatury będzie mógł podyskutować o książce Mateusza Perla pod tytułem Złodzieje książek. Spotkanie będzie miało miejsce w filii numer 2 na ulicy Księżnej Anny 2. Akordeoniści i miłośnicy akordeonowych brzmień będą mieli okazję do tego, aby wspólnie się spotkać. Już w sobotę po raz 9 wieczór z akordeonem w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a koncert rozpocznie się o godzinie 18 na ulicy Henryka Sienkiewicza 46. Od piątku do niedzieli będzie miał miejsce Narwiański Festiwal Przyrodniczy. W programie m.in. wycieczka terenowa po Dolinie Narwi, warsztaty plastyczne Barwy Natury czy koncert zespołu Miss God. Zachęcamy do zapoznania się z całym programem, który jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Łomża. A w niedzielę w miejscowości Tatary w gminie Kadzidło odbędzie się Święto Pieczonego Ziemniaka, połączone z powiatową prezentacją kół gospodyń wiejskich. Rozpoczęcie o godzinie 13. A w poniedziałek na scenie Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży wystąpi jazzowy zespół Hot Donuts. To kolejne wydarzenie w ramach cyklu Scena na Piętrze. Koncert rozpocznie się o godzinie 19, a bilety można kupić poprzez stronę internetową kupbilecik.pl lub w kasie MDK DŚT. W piątek w Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie odbędzie się sesja naukowa pod tytułem Polskie ziemiaństwo w służbie narodu, etos i wartości. Z tej okazji moimi gośćmi są dyrektor muzeum Ewa Schneider oraz historyk Tomasz Szymański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Zaczniemy naszą rozmowę w takim razie właśnie od tego, jak będzie wyglądało to wydarzenie.
Wydarzenie będzie złożone z trzech części. Pierwsza to są wystąpienia prelegentów, które szerzej omówi pan Tomek. Potem będziemy mieli wystawę Macieja Rydla, wystawę akwarel poświęconą dworom polskim, a potem nastąpi debata. Debata prelegentów, którzy zastanowią się, jaki jest wkład ziemiaństwa we współczesność. I to jest ten moment, na którym nam bardzo zależy. Liczymy, że wnioski z tej debaty posłużą nam w pracy późniejszej.
Co jest takiego właśnie zaplanowane? Jak wygląda program tego wydarzenia?
Chcemy w referatach, które będą wypowiedziane podczas sesji, omówić główne zagadnienia związane z aktywnością społeczną ziemian, czyli wkład ziemian w rozwój polskiej kultury, wkład w odzyskanie niepodległości, a także zastanowić się nad dwoma wątkami, już może bardziej szczegółowymi, mianowicie znaczeniem historii rodu lutosławskich, jeśli chodzi o realizację etosu ziemiańskiego w praktyce, ale też omówimy wątek związany z rolą kobiet. Tutaj będzie referat mówiący bardziej o historii naszego szeroko pojętego regionu. Możemy powiedzieć, że to zasięg województwa podlaskiego, dawne województwo białostockie w okresie II Rzeczypospolitej. Słowem, zastanowimy się nad bardzo istotnymi zagadnieniami. Będzie to przekrój bardzo wielu ciekawych wątków. Czyli pierwszy etap konferencji to będzie etap omówienia historii ziemiaństwa według wybranych zagadnień, a potem, tak jak pani dyrektor wspomniała, pochylimy się nad tematem znaczenia tej historii dla współczesności. Dlaczego warto mówić o historii ziemian polskich? Dlaczego warto edukować młode pokolenie o tej historii? I jakie wartości moralne, patriotyczne możemy z historii ziemiaństwa, że tak powiem, wydestylować i użyć we współczesnej XXI-wiecznej Polsce?
Tutaj padło ważne słowo, wartości, i ja chciałabym do tego nawiązać, ponieważ wydaje mi się, że czasami troszeczkę spłycamy tę tematykę ziemiańską. Ziemian nie ma już od prawie 80 lat, więc to są postaci bardzo odległe. My chcemy sięgnąć do wartości, bo ziemiaństwo to nie są tylko te dworki, to nie jest tylko powracający taki styl w urządzaniu mieszkań, czy też savoir-vivre, do którego się chętnie wraca, czy jeszcze inne takie emblematy. Ale to są przede wszystkim wartości, które należy przypomnieć, mówić o nich, znaleźć sposób na to, jak mówić i jak przedstawiać szczególnie młodemu pokoleniu, żeby odnalazło w tych wartościach inspirację dla siebie, jakąś wspólnotę.
O tym edukowaniu jeszcze młodego pokolenia wspomnimy, ale teraz powiedzmy właśnie o tym polskie ziemiaństwo w służbie narodu. Jaki wpływ polskie ziemiaństwo miało właśnie, jaki miało wpływ właśnie w walce o niepodległość, odzyskanie i obronę niepodległości?
Jeśli chodzi o samo określenie ziemiaństwo, ono jest bardzo istotne, ponieważ w XIX wieku mieliśmy do czynienia z przejściem od w zasadzie szlachty i magnaterii ku ziemiaństwu, ku posiadaczom ziemskim, a wpływ był ogromny. W każdym zrywie niepodległościowym w XIX wieku widzimy wpływ ziemian. Jeśli chodzi o kulminację walki o niepodległość, którą mieliśmy w 1918 roku, to w tym długim procesie odrodzenia polskiego narodu ziemiaństwo miało wkład ogromny. Polski dworek stał się symbolem polskości, doskonale nam znanym z literatury. W zasadzie jakbyśmy chcieli pokazać coś bardzo polskiego, coś, co jest zakorzenione w polskiej kulturze w sposób niesamowity, to byłby to na pewno Dwór Polski, znany z Pana Tadeusza, z Przedwiośnia i wielu innych obrazów literackich czy poetyckich. Zatem mieliśmy też obronę Polski przed wynarodowieniem i tutaj rola ziemiaństwa była ogromna. To także rozwój gospodarczy. Pamiętajmy, że to, co nazywamy majątkiem ziemskim, to było w zasadzie mini przedsiębiorstwo, które oprócz tego, że walczyło o unowocześnienie rolnictwa chociażby, tutaj rodzina Lutosławskich z Drozdowa ma bardzo ważne zasługi, to także zajmowało się edukacją, więc była to w zasadzie placówka mini oświatowa. Lutosławcy założyli swoją prywatną, można by powiedzieć, szkołę, gdzie potajemnie przemycano treści patriotyczne. To także fundacje. Inny wymowny przykład działalności Lutosławskich to jest ufundowanie kościoła w Drozdowie, a więc współczesny odbiorca ma tutaj już konkretne informacje. Znaliśmy dzisiaj biznesmena, który funduje kościół, prawda? Ziemiaństwo właśnie tym się zajmowało, więc ogromna rola, w takim wielkim skrócie oczywiście traktuję to zagadnienie, moglibyśmy poświęcić temu, myślę, że kilka audycji i byśmy tego zagadnienia nie wyczerpali. Trzeba współczesnemu polskiemu społeczeństwu uświadamiać właśnie, jak przebogata, jak ważna jest tradycja ziemian polskich, jak wielką rolę odegrali. I gdy mówimy o wartościach, no to etos, to słowo, które mówi o pewnych postawach i wartościach, jest kluczowe. Dlaczego ziemianie podejmowali taką, a nie inną działalność? Co nimi kierowało? Jaki był ich wewnętrzny imperatyw, żeby angażować się, poświęcać swój majątek, czas, kolejne pokolenia wychowywać w pewnej tradycji? Zatem jest to piękny i wielki fragment polskości.
Również podczas tego wydarzenia będzie uwzględniona rola kobiet. Właśnie, no,
jak najbardziej.
Jakie one miały wpływ w takim razie?
Ogromny. Pan Tomasz już wspominał o tej roli w podtrzymywaniu polskości, w edukowaniu, w prowadzeniu tej nauki na wsiach, bo to nie tylko dwór, ale też i okoliczne miejscowości. Mamy piękną akcję. Właśnie były wybory, tak, kobiety ruszyły do głosowania, mamy piękne akcje zaangażowania kobiet, chociażby z rodu Lutosławskich, w upowszechnianie głosowania dla kobiet. Kobiety uzyskały prawo głosu w 1918 roku i Izabela Wolikowska, córka Wincentego Lutosławskiego, profesora, była bardzo zaangażowana między innymi w taką akcję nakłaniania kobiet do głosowania, żeby głosowały całymi kamienicami. Chodziły takie panie od kamienicy do kamienicy, zachęcały, głosujmy, to jest nasz czas. No i jak widać, w tych wyborach kobiety całkiem dobrze sobie radziły, więc my czerpiemy korzyści z tego, co one wypracowały. To też nie było tak, jak nam się wydaje, że ziemianie to są bardzo konserwatywne wartości i zachowawcza warstwa. Chociażby ta sprawa kobiet również była tam obecna i to dość silnie.
Powiedzmy teraz o tym młodym pokoleniu. Dlaczego warto im przekazywać tą wiedzę?
Młode pokolenie przede wszystkim powinno znać polską historię, żeby miało polską tożsamość. To jest określenie siebie jako Polaka, jako spadkobiercy długiej, wielowiekowej polskiej historii. To po pierwsze, to jest fundament, prawda? Fundament dobrej edukacji, fundament edukacji historycznej. Wiemy, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, mamy świadomość historyczną. Po drugie, warto mówić o etosie ziemiańskim młodemu pokoleniu, żeby inspirować młodych do pewnych postaw prospołecznych, żeby angażowali się na rzecz dobra wspólnego. Ziemianie są tego doskonałym przykładem. I myślę, że trzecim takim wątkiem, który bym szczególnie uwypuklił, jest przekaz międzypokoleniowy. To, co charakteryzowało ziemiaństwo, czego na przykład rodzina Lutosławskich jest doskonałym przykładem, ale możemy tutaj wspominać też o innych rodach, chociażby kisielnickich, zestawisk i dzierżbi, czyli też rodu związanego z naszym regionem. To jest przekaz międzypokoleniowy. Kolejne pokolenie, dziadkowie, rodzice, dzieci, przechodziły pewien podobny wzorzec wychowawczy. Były uczone etosu, wychowywane w etosie. I nie wyobrażano sobie, żeby kolejnego pokolenia nie uczyć chęci angażowania się na rzecz Polski i angażowania się w pracę, w rozwój majątku ziemskiego. To jest bardzo istotne. To jest takie zakorzenienie we własnym miejscu zamieszkania, we własnym kraju, że tutaj zostajemy, tu jest nasze miejsce i nasze dzieci też będą, można powiedzieć, płomień polskości, zaangażowanie, umiłowanie polskości kontynuowały. I to jest niezwykle cenne. Oczywiście w 1944-1945 roku polskie ziemiaństwo zostało zniszczone. Najpierw zniszczone przez okupanta niemieckiego, a potem wywłaszczone przez komunistów w czasie PRL-u. Tutaj szczególnie lata stalinowskie były bardzo dramatyczne, więc ta ciągłość jest przerwana. Natomiast został nam wzorzec historyczny, który jest niezwykle istotny. W dzisiejszym czasie, gdy mówimy często o globalizmie, ja myślę, że warto jednak przypominać znaczenie narodu i lokalizmu. I w tym globalnym świecie, w którym żyjemy, myślę, że nigdy nie będzie takiego stanu, gdy nasze małe ojczyzny będą całkowicie zniwelowane. Myślę, że to jest nawet niebezpieczne, że takie małe ojczyzny będziemy starać się zniwelować. I jako ważny element życia we współczesności widziałbym także element edukacji. To też zastanowimy się, czy o ziemiaństwie polskim uczymy w szkołach, na konferencji, podczas debaty, ale myślę, że to jest ważny element, który warto by było jeszcze szerzej omawiać podczas nauki młodego pokolenia i w ogóle, jeśli chodzi o edukację historyczną i starszych, i młodszych, także o tym mówić więcej.
No właśnie, mówimy o tym przekazywaniu tej wiedzy młodemu pokoleniu. Ale czy oni sami garną się do tego, żeby ją jakoś przyswajać, tą wiedzę, czy to ciężko jest z tym? Jak to wygląda?
No chyba dzisiaj powszechne panuje przekonanie i chyba nie bezpodstawne, że młodzież ani nie bardzo się garnie do wiedzy, do historii, do pracy na rzecz innych, na rzecz społeczeństwa. Mówi się, że jest to pokolenie narcyzów. No to trzeba się uderzyć w piersi. Takie dzieci myśmy wychowali, prawda? Więc może warto wrócić do korzeni i się zastanowić nad światem wartości, pokazać im świat wartości, który wierzę głęboko jest atrakcyjny, był atrakcyjny 100 lat temu i jest atrakcyjny dzisiaj, tylko należy do młodych ludzi mówić innym językiem niż mówiło się do mojego pokolenia czy wcześniejszego. Dlatego też ważna jest dla nas debata, która odbędzie się w piątek, ponieważ uczestnikami debaty będą osoby zajmujące się różnymi obszarami, historią sztuki, gospodarką, socjologią. Mamy nadzieję, że z tej rozmowy wypłyną nam wnioski, które będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy muzeum, czyli będziemy mogli określić, co zostało z tego ziemiaństwa, jakie wartości są dziś aktualne i do tego dopasujemy nowoczesne metody edukacji. No, do młodzieży trzeba mówić inaczej, trzeba używać nowoczesnych metod, nowoczesnych form. To jest młodzież, która może troszeczkę mniej się skupia, trzeba bardziej uatrakcyjnić przekaz, ale to dla nas też jest istotne, aby się rozwijać, tak? Aby do nich dostosowywać nasze metody. A czy oni się garną? No, zawsze jest ta garstka młodzieży zainteresowanej, ta garstka, która zgłębia temat. Wiadomo, że na wycieczce klasowej część będzie siedziała w telefonach, ale część posłucha. I to dla tych ludzi warto pracować i warto im pokazywać ten fascynujący, chociaż miniony świat.
Właśnie, jakie jeszcze działania można podejmować, żeby ta wiedza była im dostarczana, tym młodym ludziom?
Tak jak mówiłam, formy edukacji, które włączają młodych ludzi. Oni nie chcą być biernymi obserwatorami. To nie jest atrakcyjne. W tej chwili muzea, bo my o edukacji mówimy z perspektywy naszej placówki, muzea się zmieniają. To nie są miejsca, w których tylko ogląda się eksponaty. To są miejsca, które angażują ludzi i ich emocje, w tym młodzież. Taką popularność zdobywają teraz właśnie debaty, na przykład debaty oksfordzkie, które pozwalają młodym ludziom na to, aby wymienili się poglądami, wymienili się argumentami, usłyszeli argumenty strony przeciwnej i je skonfrontowali. To wymaga aktywności, nawet dosyć dużej, pewnej wiedzy historycznej, która w tym momencie też się klaruje. Oni mogą wyciągać własne wnioski. To uczy myślenia, a chyba to jest najistotniejsze dzisiaj, żeby wychować młodych ludzi, którzy myślą samodzielnie i potrafią przyczynę połączyć ze skutkiem.
Już tak na koniec. Jak możemy wziąć udział w tym wydarzeniu i gdzie ono się odbędzie? I może też dlaczego właśnie warto wziąć w nim udział, czego możemy się dowiedzieć.
Na nasze wydarzenie zapraszamy w piątek od godziny 10 do Domku Pastora w Łomży, niestety nie do muzeum, ponieważ trwają w nim remonty. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych historią, wszystkich zainteresowanych naszym regionem, tożsamością. A czego możemy się dowiedzieć? Każdy wyniesie coś dla siebie. Wiedzę historyczną, analizę procesu, który doprowadził do upadku ziemiaństwa, jakby analizę też tej sfery kulturowej i społecznej, która przechowuje pamięć o tej warstwie, która przecież odnosiła przez lata takie znaczenie dla narodu polskiego, dla Polski, dla ojczyzny. Więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.